mieszkanie z Dziejów Apostolskich. Gdy Paweł i Barnaba dowiedzieli się w Ikonium, że poganie i Żydzi wraz ze swymi władzami zamierzają ich znieważyć i ukamienować, uciekli do miast Likaonii, do Listry i Derbe oraz w ich okolice i tam głosili Ewangelię. W Listrze mieszkał pewien człowiek o bezwładnych nogach, kaleka od urodzenia, który nigdy nie chodził. Słuchał on przemówienia Pawła, a ten spojrzał na niego uważnie i widząc, że ma wiarę potrzebną do uzdrowienia, zawołał głośno: stań prosto na nogach. A on zerwał się i zaczął chodzić. Na widok tego, co uczynił Paweł, tłumy zaczęły wołać po likaońsku. Bogowie przybrali postać ludzi i zstąpili do nas. Barnabę nazywali Zeusem, a Pawła Hermesem, gdyż głównie on przemawiał. A kapłan Zeusa, który miał świątynię przed miastem, przywiódł przed bramę woły i przyniósł wieńce i chciał razem z tłumem złożyć ofiarę. Na wieść o tym apostołowie, Barnaba i Paweł rozdali swe szaty i rzucili się w tłum krzycząc: ludzie, dlaczego to robicie? My także jesteśmy ludźmi. Podobnie jak wy, podlegamy cierpieniom. Nauczamy was, abyście odwrócili się od tych marności do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich się znajduje. Pozwolił on w dawnych czasach, że każdy naród chodził własnymi drogami, ale nie przestawał dawać o sobie świadectwa, czyniąc dobrze. Zsyłał on deszcz z nieba i urodził mu lata. Karmił was i radością napełniał wasze serca. Tymi słowami ledwie powstrzymali tłum od złożenia im ofiary. Do Listry nadeszli Żydzi z Antiochii i z Ikonium. Podburzyli tłum, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje. Kiedy go jednak otoczyli uczniowie, podniósł się i wszedł do miasta, a następnego dnia udał się razem z Barnabą do Derbe. W tym mieście głosili Ewangelię i pozyskali wielu uczniów, po czym wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając duszę uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Kiedy w każdym kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, prosili ich Panu, w którego uwierzyli. Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Nauczali w Pergę, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli i zebrali Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary. I dość długi czas spędzili wśród uczniów.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Ewangelię czytam i komentuję z dwóch dni, z poniedziałku i z wtorku. Kto ma przykazanie moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja go będę miłował, objawi mu siebie. Rzekł do niego Juda, ale nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że nam masz się objawić, a nie światu? W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i przebywać z nim będziemy. Kto mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was, a pocieszyciel, Duch Prawdy, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec jest większy ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z wami wiele mówił. Nadchodzi bowiem władca tego świata, nie ma on jednak nic swego we mnie, ale niech świat się dowie, że ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi Ojciec nakazał. Naukę Jezusa Chrystusa można by streścić do jednego słowa. Najgłębszą istotą i Ojca, i Syna, i Ducha Świętego jest miłość. Czyli w gruncie rzeczy, jeżeli ktoś żyje miłością, to znaczy promieniuje w sferze swych myśli o innych, gdy rozmawia o innych, gdy obcuje z innymi, darzy ich miłością, to znaczy na pewno Bóg w nim jest, nawet gdyby nie był chrześcijaninem, i zbawia się, ponieważ ma czyny Boże w sobie. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Czyli miłość to są czyny, a nie nasze tęsknoty, nasze wyobrażenia. Kto zaś nie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Dalej Jezus mówi o istocie chrześcijaństwa. Jeżeli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przejdziemy do niego i będziemy w nim przebywać. Chrześcijaństwo to Bóg w nas. Lat temu naście, tutaj Święty Lipce, kiedy jeszcze o godzinie 9 przemawiałem, a później była kawka i herbatka, wiedzą dwie osoby tutaj mnie słuchające. Powiedziałem, że chrześcijaństwo to Bóg w nas. I siedzę w konfesjonale na innej mszy świętej, a współbrat mnie koryguje. To nieprawda, że chrześcijaństwo to Bóg w nas. To tylko Jego łaska w nas. Jakby łaska, to nie był Jezus Chrystus. To Jego miłosierdzie, Jego przebaczenie. Oczywiście nie spierałem się z Nim. Prawdopodobnie napotkał podczas czytania takie teksty, które właśnie mówią, że chrześcijaństwo to Bóg w nas. A jeżeli chrześcijaństwo to Bóg w nas, to cała praca nad sobą sprowadza się do życia Jego obecnością, do pewnej ogromnej prostoty, którą ja próbuję wpajać w swoje życie. Jeżeli idę do spowiedzi, to stwierdzam, za mały kontakt miałem w tym momencie, kiedy coś chlapnąłem na drugiego człowieka, kiedy coś tam nie tak pomyślałem, jak powinien był pomyśleć, bo później Pan Jezus mi udowodnił, nie miałeś racji, bracie. Bardzo często mi to udowadnia. Nie miałeś racji. To jest bardzo ważne, ponieważ ja kiedyś mówiłem, ale jeszcze raz przypomnę, że pod koniec mego nowicjatu u świętych i mądrych jezuitów czułem się tak straszliwie zmęczony, bo i to dobre, i to dobre, i to dobre, i to dobre, i to dobre. No w końcu jak to wszystko ogarnąć? I taka nowena, i taka by się przydała. I wtedy miałem takie światło wewnętrzne, tylko bałem się z tym pójść do ojca magistra, że musi być jakaś ogromna prostota w chrześcijaństwie. Tylko ja ani się w nowicjacie o tym nie dowiedziałem, ani na studiach u jezuitów, ani na teologii. Dopiero chciałem powiedzieć w dość podeszłych latach mego kapłaństwa, że ta intuicja wlana mi w nowicjacie jest w Piśmie Świętym, że wszystko, co jest skomplikowane, trudne, to za tą gorliwością jest ktoś skomplikowany, zły, który chce człowieka doprowadzić do znużenia, zmęczenia, zniechęcenia, że za prawdziwą gorliwością kryje się niesłychana prostota. To jest ten, który mnie umiłował w przymierzu, na śmierć i życie, do końca, jako człowiek, jako baranek Boży, przychodząc do mego wnętrza w zmartwychwstaniu, wnosi w moje wnętrze i swoją miłość i Ducha Świętego i Boga Ojca. Czyli chrześcijanin to jest ktoś, kim żyje Trójca Święta. I trzymajmy się tej prostoty, ale chciałem powiedzieć, trzymajmy się. Niech to ten, który jest we mnie obecny, myśli: Panie, co mam sądzić o tym i o tym wydarzeniu? Dlatego jak się wydarzył ten wypadek pod Smoleńskim, od razu na pierwszym mszy świętej powiedziałem: katolicy powinni się modlić, co o tym myśleć. Nie, co oni mieliby ochotę jako ludzie pomyśleć, co po dziś dzień jest i niestety jeszcze będzie. Ludzkie śledztwo, co Bóg chciał powiedzieć przez to wydarzenie, to się liczy. Dalej Jezus mówi: to wam powiedziałem, przebywając wśród was, a Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Czyli Duch Święty, znowu, jak Bóg jest praktyczny. Jak ktoś przychodzi na wykład z matematyki na uniwersytecie, to mu w ciągu pierwszego wykładu nie mówią od razu materiału z pół roku akademickiego, tylko etapami jest wtajemniczany. Podobnie i Duch Święty powoli otwiera pewne prawdy, uczy nas, daje nam ile możemy skonsumować. I każdemu inaczej to robi. Pamiętam, że kiedyś jeden z moich patronów mnie pocieszał: mówi, nie martw się, że oni czegoś nie potrafią, nie rozumieją. Każdemu Duch Święty jest w sercu każdego człowieka i ty coś mówisz, ale oni słyszą zupełnie co innego, to co jest im potrzebne w tym momencie. A pewne rzeczy nie słyszą, mimo że mówiłeś. Więc za bardzo się nie krępuj, bo to tak naprawdę nauczycielem jest Duch Święty w momencie, kiedy otwierasz Pismo Święte i próbujesz głośno zrozumieć i uczyć zrozumienia. Pocieszyciel. Pocieszyciel, bo Duch Święty przychodzi i chce nam powiedzieć: nie wolno ci brać zmartwychwstania bez krzyża, bez tego sądu miłości, miłosierdzia. Nie jesteś sam, nie jesteś skazany na siebie ze swym dość ograniczonym umysłem, ograniczoną wolą. Jesteś w przymierzu z kimś, kto ci się oddał na śmierć i życie. Trzeba go odnaleźć i w nim to utopić, w tym płomieniu, swoje upośledzone poznanie, swoje małe możliwości i przekonasz się, że on naprawdę wysłuchuje, że działa. A my się z góry zamartwiamy. Oj, jak ja to zrozumiem, oj, jak ja to wykonam. Czyli grzeszymy przeciw przymierzu, tak jak Izraelici zgrzeszyli w momencie, kiedy Bóg wystawił ich na próbę przed wejściem do Kanaanu i wysłał reprezentantów 12 pokoleń i wrócili i powiedzieli: nie mamy szans. Tak jak gdyby oni mocą ludzką mieli kroczyć do Kanaanu, a nie w imię tego, który jest w przymierzu z nimi. My też ten błąd na co dzień popełniamy. Bardzo często codziennie popełniamy. Nie żyjemy na kontakcie. Nie ma w nas postawy dziecięstwa Bożego, odpocznienia. Ja nie rozumiem, no to jak jest. I przed laty byłem tak trochę sztorcowany w przekazach od Ducha Świętego. Dlaczego ty się sam biedzisz, żeby to zrozumieć? A czy nie mógłbyś poprosić, stanąć i rozumiem, daj światło. Zacząłem to stosować wtedy, kiedy już w ogóle nie wiedziałem, co powiedzieć. No bo były takie teksty. Bo poszedłem na różaniec, pomodliłem się, z różańca wracałem i wszystko było. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, to znaczy Duch Święty jedynie czerpie z tej ofiary Jezusa Chrystusa jako człowieka. Z tego faktu, że miłował nas do końca. Z tego faktu, że objawił dwie rzeczy i prawdę o człowieku, jak głęboko jest martwy wewnętrznie i jak ile ma w sobie lęku, ale też objawia, że Bóg go umiłował i że Wystarczy być dzieckiem życia, na odpocznieniu, w kontakcie z Nim, a wtedy On zaczyna działać. Wszystkiego was nauczy i przypomni wam wszystko. Skoro tak się ma, skoro taka jest obietnica, że nieustannie będą nam otwierane teksty święte, Pismo Święte, to skąd się wzięło określenie objawienia prywatne? Ta obietnica, która zresztą później dalej się jeszcze powtórzy, Jezusa Chrystusa, że wszystko będzie się dokonywać etapami, stopniowo, tyle ile możemy zjeść. Nasze panie jak przychodzą i coś tam otwierają w piątek, ponieważ tylko ryby na śniadanko, to nie otwierają wszystkich konserw, jakie są zakupione, tylko tyle, ile ojczaszki mogą zjeść, konsumować. A i tak to zostaje. Kiedyś na okrętach, na statkach, okręty to są wojenne, a statki to są dla cywilów, nie było lodówek, to jak przechowywano mięso? Brano żywe zwierzęta na statek i karmiono. I kucharz nie szedł siekierą i nie zabijał po kolei wszystkie, tylko tyle, ile jego kompanie mogą skonsumować. Tak samo czyni i Duch Święty. Wobec tego jest nam obiecany rozwój. Na tym etapie tyle i tyle macie poznać i powinniście poznać. Skąd się wzięło słowo objawienia prywatne, na które ja się bardzo trzymam, bo mówię, że powinno być określenie objawienie prawdziwe i fałszywe od Boga i od złego ducha. Objawienie prawdziwe i fałszywe, a nie objawienie prywatne. Bo wtedy jest niebezpieczeństwo, że odrzucę Boga i wtedy się ocieram o tajemnicę grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Otóż to określenie objawienia prywatne wzięło się z końcówki Apokalipsy świętego Jana Apostoła, którą teraz czytam. Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, aby wam zaświadczył o tym, co dotyczy kościołów. Jam jest odrość i potomstwo Dawida, gwiazda świecąca, poranna, a duch i oblubienica mówią: przyjdź. Kto słyszy, niech powie: przyjdź. Kto czuła pragnienie, niech przyjdzie. Kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. I uważajcie teraz. Ja świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi, jeśli by ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze. A jeśli by ktoś odjął co ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie jego udziału w drzewie życia, w świętym mieście, które są opisane w tej księdze. Mówi ten, który o tym świadczy, zaiste przyjdę niebawem. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wszystkimi. Otóż z tym, że nie wolno dokładać, nie wolno odejmować, to trzeba od razu powiedzieć człowiekowi. Człowiekowi nie wolno. Ale Duch Święty może. Duch Święty może. To jest pierwsze, że nie wolno dokładać ani odejmować. Oczywiście myśmy od momentu, no mniej więcej jak się skończyły prześladowania Kościoła za Konstantyna Wielkiego, wtedy niestety Kościół odszedł od wykładania Apokalipsy i zanikło rozumienie Apokalipsy. I automatycznie weszliśmy w to przekleństwo. Bóg odejmie jego udziału w drzewie życia. To znaczy, z krzyża nie będzie spływało życie w Kościół, kler, duchowieństwo. Krzyż będzie martwy. Nie będzie źródłem życia. Nie będzie wybuchał życie. To jest cytat z Księgi Powtórzonego Prawa. Jak już słyszeliście z moich ust. Cytat z Księgi Powtórzonego Prawa. Księga Powtórzonego Prawa zaistniała ze względu na to, że Duch Święty już przewidział za życia Mojżesza, że dekalog będzie źle zinterpretowany po szatańsku. Do dwóch tablic dekalogów niczego nie dodawajcie. To jest znak przymierza Boga z wami. I najpierw żyjcie przymierzem, oddawajcie siebie Bogu, który o sobie mówi w pierwszej tablicy dekalogu, żebyście byli zdolni do życia drugą tablicą dekalogu, czyli do miłości drugiego jak siebie samego. Żyjcie przymierze. A gorliwość pod wpływem szatana, sprowokowana przez szatana, sprawiła, że dekalog został obudowany przez 613 wolno i niewolno, ponieważ naliczono tyle znaków na dwóch tablicach. To przed tym przestrzega Duch Święty, żeby nie dokładać, bo skutek był taki, że zbawia to, co człowiek czyni dla Boga, a nie co Bóg dla człowieka czyni. Dlatego, ponieważ dzieci nie były w stanie zrozumieć jeszcze tych przepisów talmudycznych, a nie je zachowywać, dlatego nie miały szans na zbawienie. I wyobraźcie sobie, jaka jest rewolucja za czasów Jezusa Chrystusa, który powiedział: Alon z tym, z tą waszą gorliwością. Nie to zbawia człowieka, co człowiek czyni dla Boga, tylko co Bóg, poczynając od czasów Mojżesza, czynił i we mnie teraz czyni dla człowieka. Najpierw to przyjmuj, a później On cię będzie uzdalniał do swoich wymagań. No więc to stąd się wzięło. Stąd to nieszczęście, tak zwana opinia teologów. To nie był nigdy dogmat w Kościele, ale to była tak zwana opinia teologów, to znaczy po każdej tak zwanej tezie na teologii jest tak zwana kwalifikacja teologiczna, że tutaj się nie dyskutuje, to jest dogmat, to jest objawione. Ale uczciwie mówiąc, że objawienie Boże skończyło się na śmierci ostatniego apostołów, czyli na Janie, to była tylko opinia teologów. I tu przyniosłem dzisiaj książkę, którą przeczytałem będąc w szpitalu w Warszawie, Antoniego Sorci, Tajemnice Jana Pawła II, gdzie w pewnym momencie autor zebrał wypowiedzi wybitnych współczesnych teologów, którzy stanowczo odrzucają określenie objawienia prywatne. Stanowczo odrzucają. Mówią: nie, Kościół jest w nieustannym rozwoju, gdy chodzi o rozumienie praw objawionych. Czy to się nie da pogodzić? Czyli wracają do tego, co Jezus podczas ostatniej wieczerzy w swoim testamencie nam powiedział. To byłoby w związku z tym zamętem, jaki nieraz był i może jeszcze być, jako że żyjemy w pewnych schematach, a nie czytamy Pisma Świętego. Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Ten tekst wszedł do kanonu mszy świętej przed Komunią Świętą. Kapłan modli się tymi słowami. Co to znaczy pokój? Szalom, pokój. To jest pełnia darów Bożych. Jeżeli Bóg jest obietnica, że Bóg w nas zamieszka, Trójca Święta w nas zamieszka, jeżeli Duch Święty nas chce stale prowadzić do pełni, poucza, to konsekwencje tego powinien w nas zamieszkać pokój Boży. Wyciszenie, pokój. Wolność od lęku. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka, że się pogubicie. Nie bójcie. Bóg czuwa nad wami. Gdybyście mnie miłowali, radowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. To sformułowanie było źródłem powstania jednej herezji Arianów, którzy odrzucili w imię tego powiedzenia bóstwo Jezusa Chrystusa, że Jezus był tylko doskonałym człowiekiem. Wybitnym prorokiem. Ojciec jest większy ode mnie. Jezus to o sobie mówi jako o człowieku, jako baranku Boży, który wziął na siebie. Cieszcie się, że teraz moje człowieczeństwo będzie podniesione do rangi przebóstwienia. A teraz powiedziałem o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy to się stanie. Będzie najważniejsza rzecz w tajemnicy krzyża, to będzie pokonany szatan. Czyli Jezus nie przyszedł walczyć z ludźmi, ale o ludzi, z tym złem osobowym, które jest tak lekceważone i niedostrzegane przez współczesny świat. Że ludzkość w rękach tych duchów ciemności to jest jakiś teatr marionetek, że ktoś tam pociąga, a człowiek tak fika w czasie różnych wyborów, to jest tak fika. bo tam ktoś pociągnie go. Dlatego Bóg w nas to jest wielki realizm. Tylko grzech polega na tym, On jest z nami, On jest z nas, tylko pytam, gdzie my wtedy jesteśmy. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen.